Sprawa w toku.
To byłby już czwarty rok, w którym pani Teresa Biało z Tarnobrzega korzystałaby ze wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Niestety, od stycznia program realizowany do tej pory przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, nie ruszył. Jak wyglądało życie pani Teresy, gdy wspierał ją asystent, pan Arkadiusz, a jak wygląda teraz? Proszę posłuchać.
Gdy miałam asystenta do dyspozycji, to mogłam sobie zaplanować wyjście do lekarza, na zakupy, czy nawet, jakby to ktoś pomyślał, no taka zwykła była chłostka, wyjście na spacer, gdzieś na dłużej, żeby pobyć sobie na łonie natury, czy na lody, na ciacho. No już nie wspomnę o tym, że ja jeżdżę często do Rzeszowa na zajęcia, ponieważ uczestniczę w warsztatach muzycznych.
Słyszymy właśnie muzykę ze ściany.
Także, no i w tej chwili, gdyby nie to, że pan, który jest moim asystentem, nie zgodził się być jako wolontariusz i jednak mnie nie odciąć od tych zajęć, to pewnie siedziałabym w domu jak większość ludzi, którzy stracili asystenta. No niestety, jak to mówią, życie, po prostu życie i nasza rzeczywistość.
Od jak dawna korzysta pani ze wsparcia asystenta?
Około 4 lat.
Kawał czasu. Jak to się zaczęło, pani Teresa?
Zaczęło się tak, że najpierw pojawił się projekt, który był finansowany przez PFRON. I to było w sumie parę godzin, bo to było na początku 8 godzin. No ale zawsze to było jakieś światełko w tunelu. Później po roku z 8 godzin zrobiło się 12. No to zawsze te 4 godziny, znowu więcej. I szczerze mówiąc, posiadanie asystenta do pomocy, no to jest taką niezwykłą namiastką samodzielności dla nas i niezwykłą pomocą.
Czy pani od początku wiedziała, że to jest dobre, że ten program jest po prostu tak jakby dla was skrojony?
Wie pani co, to jest tak, ja mam 2 asystentki na 4 łapach, ale zawsze mi się jeszcze marzył asystent, który by mi mógł pomóc w przemieszczaniu się, w poruszaniu się tak bardziej, bo owszem, psy mi pomagają, ale w pewnych kwestiach nie zastąpią człowieka. Więc mnie się zawsze marzył taki asystent, z tym, że był też taki czas, że takich asystentów mogły mieć osoby, które pracowały, uczyły się, a taki zwykły szarak, no niekoniecznie, a cóż, niech sobie siedzą ludzie w domu. Jak nie wiedzą, że może być lepiej, no to chyba nie jest im źle. No i jak powstał ten program, no to właśnie nasz PZN, Okręg Podkarpacki, taki projekt złożył do PFRON-u. No i to ruszyło. I to było coś niesamowitego, że możemy mieć kogoś takiego właśnie do pomocy.
Świat się zmienił, prawda?
Tak, świat się zmienił, bo przestaliśmy być zależni tak bardzo od rodziny. Już się nie martwiliśmy, czy ktoś będzie miał czas z nami gdzieś tam pojechać, albo co ja zrobię, jak mi wypadnie gdzieś nagły wyjazd i z kim pojadę. Także bardzo się zmienił. Tak dla mnie, jak i myślę dla tych, którzy stracili tego asystenta.
No właśnie, bo teraz to jest taka wyrwa, prawda? Taka luka.
Tak, tak, tak. Tak. I po prostu brakuje tego, a to jest niezwykłe dobrodziejstwo.
Ale dzisiaj, pani Tereso, przyjechała pani z panem Arkiem do Rzeszowa. Jak to się stało z pani asystentem?
No tak się stało, że pan Arek w ramach wolontariatu w tej chwili mi pomaga. To jest jedynie jego dobra wola.
Niesamowite.
No tak. Ja zakładałam, że raczej będę siedzieć w domu i czekać na jakieś zmiany, że no może cud się stanie i może będziemy mieć tych asystentów. No ale niestety na razie się tak nie stało. No będzie PFRON-owski projekt, miejmy nadzieję. No ale w międzyczasie nie byłoby nic.
Czyli to już kolejny miesiąc, styczeń, luty i jeszcze pewnie marzec bez asystenta.
Tak, tak, bo jeśli ten z PFRON-u ruszy, to dopiero w kwietniu. Niestety.
Czyli
tak jak pani mówi, dobra wola pana Arka i też z jednej strony świetnie, że to jest wolontariat, ale nie tak to powinno być, prawda?
Nie tak to powinno wyglądać. Powinno wyglądać tak jak przez te poprzednie lata, że powinniśmy mieć asystenta i nie powinniśmy się o to martwić. Bo tak jak wcześniej wspomniałam, jest to niezwykła pomoc dla nas. Ponieważ większość moich znajomych ma dużą dysfunkcję wzroku, no i potrzebują pomocy. Więc wydaje mi się, że nie powinno to tak być, jak jest. Ale cóż.
Dzień dobry, moje nazwisko Krawczyk, na imię mam Arkadiusz. Jestem asystentem, obecnie nie jestem asystentem, bo no niestety...
Jest pan wolontariuszem.
Jestem wolontariuszem, tak. Znam panią Teresę już ponad 4 lata i zaczynaliśmy, tak jak już pani Teresa wspomniała, asystent moimi oczami. To zaczynało się od paru godzin miesięcznie. Wiadomo, że z rokiem tych godzin przybywało. Współpraca układa się bardzo dobrze. Powiem tak, na ten moment niestety asystent osobisty osoby niepełnosprawnej nie wypalił, że tak powiem, środki nie zostały przekazane. PZN został moim zdaniem pominięty, nie wiem dlaczego, a osoby właśnie niepełnosprawne, tak jak pani Teresa, czy inne osoby, którymi mam kontakt też do tej pory, bo czasami pomagam, jak mogę tylko, no wymagają takiej pomocy. No są to wizyty lekarskie u specjalistów, są to właśnie takie wyjazdy jak tutaj na warsztaty. Pani Teresa uczęszcza co tydzień. Jest trudno, powiem tak, takiej osobie samej dotrzeć, prawda? Pan Leszek na przykład, osoba niewidoma, głucho niewidoma, jeszcze pracuje w spółdzielni Świt. Musi przyjechać po paczkę do Rzeszowa, po odbiór kosmetyków,
pan
na szkolenie.
Pan też był jego asystentem, czy jest?
Tak, byłem jego asystentem. Teraz w miarę możliwości jestem wolontariuszem, bo mieszkam w Tarnobrzegu. Pan Leszek jest też z Tarnobrzega. Pani Teresa jest też z Tarnobrzega, bo to osiedle Mokrzyszów to jest bardzo blisko. Mamy kontakt.
Wspaniale, że pan jest wolontariuszem i to wszystko robi z dobrego serca, ale to jest po prostu praca. Powinien pan mieć za to płacone.
Zgadzam się. No i powiem też tak, byłem wczoraj w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, bo tam też właśnie ten program powinien ruszyć moim zdaniem już od stycznia, a oni niestety odsuwają, czekają na decyzję wojewody, jakie środki będą przyznane i kiedy to ruszymy, nie wiemy. Proszę dzwonić, proszę pytać. Jest to wszystko, powiem tak szczerze, odkładane. Osoby niepełnosprawne zostają pominięte i, że tak powiem, no nie wiem, macie siedzieć w domu w czterech kątach i nic nie robić i się nie odzywać, a tu niestety nie tędy droga. Takie jest moje zdanie.
No wystarczy sobie wyobrazić, że każdy z nas byłby zamknięty w domu i nie mógł wychodzić.
No to wtedy jest katastrofa, prawda? I później się dziwią, że młodzi ludzie mają depresję, tak? A co dopiero powiedzieć o osobach, które potrzebują naprawdę, bo to są osoby, które potrzebują pomocy, wsparcia drugiej osoby. Jeżeli zaczyna się taki projekt, prawda, samorządowy, ministerialny, niech go zwał jak zwał. To jest moje zdanie. On powinien być minimum na 3 lata.
Po prostu powinno być bezpieczeństwo i stabilność.
Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Bezpieczeństwo dla tych osób niepełnosprawnych, ale też przy okazji dla asystentów, takich jak ja i inni asystenci, którzy pomagają i podpisują umowę, prawda, z instytucjami. I to powinno się zazębiać, tym bardziej, że to działa już 4. rok.
Jeszcze proszę powiedzieć, dlaczego pan w ogóle został asystentem?
Moje wykształcenie też się wiąże, jestem pedagogiem. Pracowałem 16 lat z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu. Później pracowałem jako opiekun, pomoc nauczyciela w szkole specjalnej z dziećmi, ale też i dorosłymi, z młodzieżą dorosłą, która miała tam takie lekcje jak zajęcia, przysposobienie do zawodu i do życia. I później zobaczyłem, że jest właśnie ogłoszenie, zadzwoniłem do Rzeszowa, do Polskiego Związku Niewidomych, rozmawiałem z panią dyrektor, wysłałem dokumenty, CV, otrzymałem telefon pozytywny. No i od tego momentu pracuję i powiem szczerze, że bardzo dobrze się czuję w tej pracy, bardzo lubię swoją pracę, czuję się spełniony. To jest moje powołanie, też tak mogę powiedzieć.
Po pierwsze powołanie, a po drugie widać, że jest sens tej pracy, jest bardzo potrzebna.
Jest sens i jest bardzo potrzebna, tak jak właśnie pani powiedziała. Zgadzam się w 200%.
Za chwilę w sprawie w toku rozmowa z panią Małgorzatą Przyboś-Musiałek, dyrektor Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie.
Sprawa w toku.
Czas na rozmowę z panią Małgorzatą Przyboś-Musiałek, sekretarz zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, która pełni jednocześnie funkcję dyrektora Okręgu Podkarpackiego Związku. Wyjaśnijmy, co takiego się stało, że od początku roku asystenci nie wspierają osób niewidomych i niedowidzących.
Taka sytuacja nam wypadła, że jakoś nie uzyskaliśmy dofinansowania ze środków ministerialnych, gdzie faktycznie no blisko 70 osób naszych podopiecznych zostało w tej chwili od stycznia bieżącego roku bez wsparcia asystentów. Placówki takie jak, nie wiem, MOPS-y, GOPS-y, PCPR-y otrzymały pozytywną opinię w grudniu jeszcze ubiegłego roku, natomiast z tego co wiem i z tego co wiem od naszych podopiecznych, bo tam żeśmy kierowali ich, przynajmniej te osoby najbardziej potrzebujące, które zupełnie nie widzą, które zamieszkują gospodarstwo domowe samotnie, żeby zwracały się, no to jeszcze programy nie ruszyły. No i faktycznie jest część osób no w takiej sytuacji no bardzo ciężkiej, gdzie już przyzwyczajeni, że korzystali z tych usług asystenckich 3 lata, mogli sobie regularnie jeździć na różnego rodzaju zajęcia tutaj do nas do Rzeszowa, bo wiadomo, jesteśmy jednostką wojewódzką i mamy osoby podopieczne no w całym naszym województwie. Mamy 18 jednostek terenowych i bardzo dużo osób z terenu dzięki wsparciom asystentów faktycznie wyszło z domu. To jest jeden z projektów, który jest po prostu trafiony w dziesiątkę. Ci ludzie do nas dzwonią każdego dnia, pytają, czy coś się zmieniło, czy może już coś wiemy, czy te pieniążki będą, bo oni no, od stycznia zostali, że tak powiem, uziemieni. Jest część asystentów, która jako, że współpracowała z tymi osobami już 3 rok, no też było to dla wielu osób jedyne źródło utrzymania, bo mamy bardzo wielu asystentów, którzy pracowali tylko w charakterze asystenta, była to ich jedyna praca, więc teraz chyba w rewanżu za to, że daliśmy im pracę, teraz wolontarystycznie przywożą te osoby na zajęcia. Może nie tak często, jak było to w roku ubiegłym, wtedy, kiedy byli zatrudnieni, ale faktycznie z raz na 2 tygodnie, raz w tygodniu przywożą tych naszych podopiecznych na zajęcia, bo no to jest jednak i przywiązanie, i zżycie się z sobą. I tak naprawdę ci asystenci zobaczyli, jaka to była ogromna pomoc i wsparcie dla tych osób.
Pani dyrektor, a co takiego się stało, że nie udało się Państwu tych pieniędzy z ministerstwa pozyskać?
Ukazała się jeszcze w grudniu lista rankingowa organizacji, które otrzymały dofinansowanie, natomiast nie ma takiej oficjalnej listy organizacji, które nie otrzymały, więc no my tak możemy sobie tam domyślać się, że może popełniliśmy jakiś błąd, natomiast oficjalnie tego nie wiemy, natomiast cały plus w tym wszystkim jest taki i pocieszenie dla naszych podopiecznych, że ta lista rankingowa ukazała się 23 grudnia, natomiast jeszcze do końca roku była możliwość składania wniosku do PFRON-u, gdzie też co roku o takie środki aplikujemy, więc wiedząc, że nie pojawiliśmy się na tej liście, automatycznie zwiększyliśmy zapotrzebowanie na środki do PFRON-u, no i mocno w to wierzymy, gdyż pierwsze sito już przeszliśmy pozytywnie, no i mocno wierzymy, że te środki już w najbliższym czasie do nas trafią. Na początku marca będzie pewno ocena merytoryczna i dowiemy się, czyśmy środki otrzymali, w jakiej wysokości i no i wierzymy w to, że te osoby, które są naprawdę najbardziej potrzebujące, osoby całkowicie niewidome, to wsparcie otrzymają. No teraz ten czas tych 3 miesięcy muszą jakoś już przetrwać z pomocą tych asystentów, którzy mimo wszystko do nich zaglądają, no nie tak często jakby tego chcieli, jakby tego potrzebowali, ale myślę, że od 1 kwietnia już te potrzeby tych osób najbardziej potrzebujących zostaną zaspokojone.
Ile osób chcielibyście Państwo wspierać w ten sposób?
Złożyliśmy wniosek na 140 osób, więc będzie to ciut mniej, o 20 osób mniej niż było zakładane, gdybyśmy otrzymali pieniążki i z PFRON-u i z ministerstwa. Natomiast część osób były to osoby z innymi niepełnosprawnościami, których również żeśmy włączyli do naszego projektu. Część osób była z umiarkowanym stopniem, która tak naprawdę, no, Jeżeli będziemy musieli już wybierać, to wiadomo, że ci ze znacznym stopniem będą w pierwszej kolejności brani pod uwagę. Pozostałe osoby jakoś będą sobie tam radzić. Myślę, że zaspokoimy wszystkie potrzeby.
To jest taka optymistyczna wiadomość, bo teraz rzeczywiście wielu osobom z niepełnosprawnością wydaje się czymś nie do wyobrażenia, że asystent nie będzie ich wspierał. Tu pani mówi o tym, że asystenci przywożą na przykład na zajęcia osoby niewidome. Czym jeszcze zajmują się asystenci? Jakiego rodzaju to jest wsparcie i dlaczego jest właśnie tak bardzo potrzebne i oczekiwane?
Mamy część osób, która faktycznie była sobie gdzieś tam w domu, mieszkała w jakiejś wiosce. Mamy panią, która ma, no jest w wieku powiedzmy 50 paru lat. Mieszka z mamą, która ma 80 parę lat. I tam mama przede wszystkim nie ma możliwości, żeby ją do nas przywozić, bo na przykład od pewnego czasu, od kilku lat w wielu miejscowościach w ogóle autobusy nie docierają. Ustrzyki, gdzie jedzie jeden autobus dziennie, nawet nasza Albigowa Podłańcucka, gdzie do Rzeszowa na przykład nie ma bezpośredniego autobusu, albo jest jeden rano, drugi wieczorem. Ci asystenci często korzystają ze swoich środków transportu, z samochodu i te osoby mają możliwość w ogóle gdzieś przemieszczenia się, ponieważ asystent ma swój transport. No są to osoby, które właśnie, tak jak mówiłam, zamieszkują z rodzicami, którzy są osobami już starszymi, wiekowymi, którzy sobie nie pozwolą na to i nie mają takiej możliwości, bo już często sami wymagają opieki, żeby gdzieś ich jeszcze wozić. Nasi podopieczni, nasi niewidomi, to głównie właśnie chodzi im o to, żeby wyjść z nimi na zakupy, żeby często wyjść z nimi na spacer, żeby przeczytać im prasę, żeby podejść z nimi do urzędu, wypełnić jakieś dokumenty, bo urzędnicy no, nawet nie to, że nie chcą, tylko nieraz nie wolno urzędnikowi jakiejś umowy czytać, prawda? Klientowi, osobie zainteresowanej, więc nasi asystenci głównie taką rolę mają. Nie są to jakieś tam opiekuńcze zajęcia, tam mycie czy sprzątanie. Nasi chcą głównie wyjść z domu, bo często, owszem, rodzina gdzieś tam wychodzi. Chcą też tą rodzinę czasem wyręczyć, odbarczyć, bo jeżeli ktoś no, jest niewidomy ileś tam lat, ten współmałżonek czy rodzic no, jest i tak 24 godziny na dobę z tą osobą, więc też chcemy tą rodzinę odciążyć na chwilę, żeby sobie współmałżonek gdzieś wyszedł, no nie wiem, swoimi zajęciami się zajął, wyszedł do ogrodu, miał spokojną głowę, że tej osobie, która w domu jest, nic się w tym momencie nie zdarzy, nie przytrafi.
Czyli tak naprawdę wszyscy na tym korzystają. To jest, tak jak pani mówi, niezwykle ważne wsparcie także dla rodziny.
Tak. Mówię, mamy 18 naszych jednostek terenowych. Raz na kilka miesięcy spotykamy się z przedstawicielami tych jednostek, z naszym zarządem i po prostu jest mnóstwo pozytywnych opinii, że to jest projekt jeden, drugi czy trzeci, bo pierwszy zapoczątkował się w naszym kole terenowym w Rzeszów, gdzie ze środków również ministerialnych to były asystenci dla osób starszych, ale z racji tego, że nasza organizacja jest już starą organizacją, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy 70-lecie działalności, 70% naszych podopiecznych to są osoby już po 60 roku życia, więc one się pięknie w ten projekt, to był ASOS, wpisali i zapoczątkowaliśmy to właśnie w Kole Rzeszów. Później pojawił się wniosek ten ministerialny, pojawił się wniosek w PFRON-ie, zauważyliśmy, że jest ogromne zainteresowanie i tak stopniowo żeśmy pozyskiwali środki na ten cel i mówię, tamtego roku urosło to do takiego wymiaru, że blisko 140 naszych podopiecznych takie wsparcie miało. To jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o takie małe miejscowości.
Bo to chodzi o cały region, prawda? Tak, nie tylko o Rzeszów, okolice.
Całe nasze, praktycznie z każdego naszego koła terenowego były osoby, które korzystają z tego projektu.
Tak teraz się zastanawiam właśnie nad tymi projektami. Czy to musi być taka formuła, żeby co roku pisać wniosek do konkursu? Czy jednak nie byłoby lepszym rozwiązaniem takie rozwiązanie systemowe? Czyli wiadomo co roku, że Państwo otrzymujecie pieniądze.
Tak, na pewno byłoby lepiej, bo to byłaby i dla nas spokojna głowa i dla tych ludzi. Mówię, dla nas jest to ogrom pracy, bo na przykład tamtego roku zatrudnialiśmy na te umowy cywilnoprawne, ale jednak to były umowy roczne, ponad 100 osób. Więc nagle ta jedna pani księgowa, która na co dzień było 30 osób zatrudnionych, a nagle mieliśmy 150 czy 160, więc ten ogrom pracy na pewno bardzo, bardzo się zwiększył, ale no, widzimy, jakie to niesie ogromne korzyści dla naszych podopiecznych. Więc dlatego na pewno byłoby to no, super rozwiązanie, gdyby te projekty były na przykład 3-letnie, żeby aplikować o środki, zabezpieczyć sobie je na 3 lata, a tylko z roku na rok na przykład coś tam zmienić, bo wiadomo, że może być ciut więcej, ciut mniej, no, są podwyżki różnych rzeczy, czy prądu, czy paliwa, więc żeby tylko takie korekty robić, a żeby jednak te środki były na 3 lata już z góry zabezpieczone, byłoby to na pewno super rozwiązanie, bo i ci ludzie by się nie denerwowali, bo my teraz odbieramy mnóstwo telefonów, czy coś się zmieniło, czy już wiemy, czy już te środki będą. Fajnie, jak są to osoby mocno zrehabilitowane, które umieją wyjść z domu. No gorzej, jak te osoby faktycznie cały czas liczą na to wsparcie tej osoby trzeciej.
A jak ta sytuacja wygląda ze strony wspomnianego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego? W audycji wypowie się pani Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej tego urzędu.
Sprawa w toku.
Zgodnie z zapowiedzią przy telefonie pani Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak informujemy, Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i około 70 osób w całym województwie od początku roku jest pozbawionych wsparcia asystenta. Związek zachęca do zwracania się do ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie, aby tam starać się o takie wsparcie, ale w tych miejscach program jeszcze nie ruszył. Pani dyrektor, czy tutaj są jakieś opóźnienia? Czy ten harmonogram jest zachowany?
Nie, wszystko jest zgodnie z harmonogramem. Właśnie jesteśmy po podpisaniu. Teraz samorządy odsyłają nam umowy. Umowy zostały podpisane. Także lada, bym powiedziała, chwila pewnie w jednostkach samorządowych zostaną wskazani realizatorzy tego programu. W tym roku w naszym województwie 92 gminy i jeden powiat złożyły wnioski na środki i otrzymały te środki łącznie ponad 27 milionów złotych.
Pani dyrektor, czy 92 gminy i jeden powiat to dużo w porównaniu do roku ubiegłego?
To jest duży wzrost, dlatego że w poprzednich latach od 2019 do 2022 to było około 60-50 gmin, w tej chwili 92, więc bardzo się cieszymy, że ten program cieszy się taką popularnością i zmusza samorządy do tego, aby sięgać po te środki rządowe. Łącznie planuje się, że w tym roku obejmie się wsparciem tego asystenta osobistego ponad 1560 osób niepełnosprawnych.
A z pani dyrektor wiedzy jest jeszcze więcej osób zainteresowanych takim wsparciem, bo faktycznie z wszystkich stron słychać, że to jest bardzo trafiony program.
Samorządy starając się i składając wniosek robiły diagnozę i myślę, że orientują się, ile osób niepełnosprawnych na ich terenie no, potrzebuje. Z tym, że pamiętajmy, że te osoby nieraz zgłaszają się do samorządu, że potrzebują no, gdzieś tam pod koniec roku, a wtedy już decyzje są wydane i rzeczywiście brakuje środków. Z tym, że wiem, że w samorządach też są kolejki, są listy jakieś.
Czyli kolejki osób z niepełnosprawnością,
osób niepełnosprawnych, tak, które takiego asystenta potrzebują. Samorządy na taką kwotę składają wnioski, na ile mają po prostu zapotrzebowanie, z tym, że no niestety, tak jak i w ubiegłym roku, tak w tym roku też jest to kwota no, obniżona, bo tyle środków nie otrzymaliśmy, ile byśmy chcieli. Chociaż pamiętajmy, że już w tej chwili na Podkarpacie rząd przeznaczył do tej pory ponad 32 miliony złotych. Także to są duże pieniądze na ten tylko jeden, byśmy powiedzieli mały, ale jakże potrzebny i niezbędny program.
Pani dyrektor, no właśnie, to zatrzymajmy się jeszcze przy tych pieniądzach, bo samorządów w tym roku jest dużo więcej niż w roku ubiegłym, chcących skorzystać z tego programu. A jeśli chodzi o pieniądze, to ta kwota jest podobna do tej z ubiegłego roku?
Tak, jest podobna, porównywalna. Wzrosła, ale to nieznacznie wzrosła ta kwota.
Czyli nie są potrzeby, no właśnie, czyli potrzeby nie są jednak zaspokojone, tak? Z tego
wynika. Do końca nie są, niestety, tylko pamiętajmy, program to jest jeden z wielu programów wspierających zadania własne gminy. I tutaj no, część środków też na pewno gminy będą absorbowały ze swoich budżetów, aby tym osobom niepełnosprawnym pomóc. Bo tutaj mamy zapotrzebowanie powiedzmy na 2000 osób niepełnosprawnych, a w niektórych gminach wszystkie osoby będą objęte, a w niektórych niestety braknie tych środków, żeby zaspokoić. Tym bardziej, że program ewaluuje i również tutaj można objąć usługami asystenta dzieci powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają łącznie ze wskazaniami konieczność stałej lub długotrwałej opieki, więc też tych adresatów tego programu jest dużo więcej.
Tak jak pani dyrektor wspomniała, samorządy oraz organizacje pozarządowe także mogą starać się o pieniądze na ten program z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ktoś powie, ale zamieszanie, tyle źródeł, tyle podmiotów, ale tak sobie myślę, że to chyba dobrze, prawda? Że to z różnych źródeł można korzystać.
Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to jest bardzo dobrze, że jest wiele źródeł, z których mogą skorzystać, bo jeżeli tak nawet na tym przykładzie, który dzisiaj omawiamy, nie udało się skorzystać z tego ministerialnego konkursu z różnych tam przyczyn, to jest możliwość skorzystania z innych źródeł, tutaj zarówno rządowych, czyli w samorządzie można, samorząd wybiera realizatora takich usług. Też oczywiście w konkursie, no to organizacje są do tego przyzwyczajone, że otrzymują swoje granty w ramach składania ofert. Także każde źródło, które jest dodatkowe, to jest tylko na dobrze dla osób niepełnosprawnych.
To prawda, organizacje, ja nie wiem w sumie, czy się przyzwyczaiły, ale wiedzą, że tak musi być, że w konkursach należy brać udział. Mówimy tutaj przecież o pieniądzach publicznych. Każda złotówka musi być oglądana z każdej strony. Ale czy to musi być tak, pani dyrektor, że te konkursy są ogłaszane co roku? No tutaj organizacje mówią jednak o tym braku poczucia takiej stabilizacji. Ciągle jest ta niepewność, dostaniemy pieniądze, czy nie dostaniemy. Czy na przykład na 3 lata nie mogłoby być takiego dofinansowania?
Pamiętajmy, że każde rozwiązanie jest jednocześnie dobre, ale też budzi kontrowersje. Jeśli chodzi o programy, często są finansowane z budżetu państwa, prawda? I jest to związane z budżetem uchwalanym co roku. To raz. Dwa, na pewno jeżeli zmieniają się jakieś założenia programu, w trakcie też organizacje zgłaszają swoje zastrzeżenia, że chciałyby to zmienić i jest wtedy możliwość zmiany wytycznych do programu. I stąd za każdym razem, choć program jest w programie ogólnym w uchwale, jeśli chodzi o założenia programu, to każda edycja jest roczna. I to już jest od lat. To nie jest tak, że to jakieś przeciwwskazanie jest do tego, że akurat teraz mamy tak, że to jest rok. Poza tym no, zamykamy rok budżetowy. Człowiek to jest, no mówię, można powiedzieć, inwestycja, ale nie to jest coś, co może się zmienić, tak? Może więcej opieki potrzebować, a może innego rodzaju, może leczenia, może rehabilitacji, może edukacji i to należy brać pod uwagę przy każdego roku, kiedy zbieramy sprawozdania, kiedy słuchamy wszystkich osób, które realizowały ten program. Stąd jest taka możliwość no, dla tych, którzy ten program uchwalają, żeby coś zmienić. zmienić.
To ja mam nadzieję, że tutaj tylko na dobre będzie zmieniał się program asystent osobisty.
To jest tylko jak najbardziej, to jest tylko po to. Myślę, że nawet ustawodawca, myśląc o tym programie, to się nie spodziewał, że aż takie zapotrzebowanie jest w środowisku. I tutaj od stowarzyszeń po fundacje, caritasy, spółdzielnie socjalne, wszyscy naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie składają. To jest od, bym powiedziała, od pół miliona po 2 miliony.
Tak, to jest naprawdę bardzo dobry program, który jest niezwykle potrzebny. Wobec tego na koniec, pani dyrektor, powiedzmy jeszcze, kiedy już program ma szansę ruszyć w ośrodkach pomocy społecznej. Czy to będzie kwiecień?
Osoby niepełnosprawne już mogą się zgłaszać. Świetnie. Do ośrodków. Mhm. Jak najbardziej, bo ośrodki będą już w tym momencie wiedziały, jak to będzie się odbywać, kiedy będzie, bo to samorząd już sam decyduje za pośrednictwem jakiej formy, można tak powiedzieć, i będzie realizował.
To gdzie można znaleźć informacje o tym, które samorządy biorą udział w tym programie? Na stronie urzędu?
Tak, na stronie urzędu jest lista zatwierdzonych ofert w ramach programu.
Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie informacje na ten temat można znaleźć i kontaktować się już należy ze swoim samorządem i ze swoim ośrodkiem pomocy społecznej.
Lub daną organizacją pozarządową. Bo na przykład w powiecie rzeszowskim na pewno z Fundacją Podaruj Miłość, w powiecie dębickim ze Stowarzyszeniem Radość w Dębicy, tutaj na terenie Rzeszowa też samo miasto Rzeszów z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w powiecie jarosławskim ze Spółdzielnią Socjalną Obrót Dokumentów, później w powiecie brzozowskim z Fundacją w Trosce o Życie i w powiecie lubaczowskim Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem i w mieście Krosno Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Znakomicie. Bardzo dziękuję pani dyrektor jeszcze za te szczegółowe informacje. Państwa zachęcamy do kontaktu i samorządami, i z tymi konkretnymi organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj zresztą Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Dokładnie. To myślę, że to też dobry moment, żeby serdeczności przesłać w stronę organizacji.
Ja przede wszystkim chciałam organizacjom podziękować, że ludzie, którzy tworzą te organizacje, widzą te potrzeby, nie tylko, bo to są różne organizacje pozarządowe, nie tylko na rzecz osób niepełnosprawnych, ale ogólnie na rzecz osób potrzebujących, że ci ludzie się zobaczyli w sobie tą empatię, że w stosunku do innych osób i swój wolny czas poświęcają na to, bo nie ukrywajmy, każdy udział w konkursie, pozyskanie środków, to jest ich niewielka praca, no, za którą nikt im nie płaci. To jest ich serce, dobre serce to, że te organizacje powstają, że widzą tą potrzebę i dlatego wielkie, wielkie podziękowanie i jeszcze raz wszystkiego dobrego, żeby pozyskiwali te środki, służyli innym osobom i mieli z tego satysfakcję.
Dołączamy oczywiście do tych życzeń. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Pani Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dziękuję.
Dziękuję.
Sprawa w toku.
Kończymy dzisiejszą sprawę w toku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia za tydzień.